Jesteśmy przestępcami.
Profesor Kobyliński atakuje arcybiskupa Głodzia i wspierających go polityków. To bizantyjski lord na Włościach, ma za sobą potężnych ludzi władzy z każdej opcji politycznej, powiedział w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Ksiądz twierdzi również, że ten system hierarchiczny musi upaść. Czy rzeczywiście Kościół w Polsce upadnie i na jego zgliszczach powstanie coś nowego? O tym za chwilę w programie Idź pod prąd na żywo. Kornelia Chajecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź pod prąd. Jest środa, 21 dzień lipca. Ze mną w studio pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny naszej telewizji. Witam cię serdecznie.
Ja również ciebie witam i bardzo serdecznie witam państwa.
Przypomnę, że wy również bierzecie udział w naszym programie, dlatego teraz zachęcam was do pisania komentarzy i pytań na czacie na YouTubie, na Facebooku Idź pod prąd i na Twitterze z hashtagiem IPPTV. Zanim przejdziemy do wypowiedzi księdza profesora Andrzeja Kobylińskiego, który ostatnio jest bardzo aktywny w mediach, chciałam cię zapytać, dlaczego w programie o kwestiach społeczno-politycznych znów rozmawiamy o polskim kościele?
Odpowiem przewrotnie, zmieniając temat. Oto dzisiaj na Onecie czytamy o ogromnej aferze, w której uczestniczył zarówno prezydent Duda, jak i premier Morawiecki, najwyżsi oficjele PiSu. W zeszłym roku obiecywali nam, że powstanie ogromna szwalnia polskich maseczek. Okazało się, że ogromna to powstała dziura budżetowa w zmarnowanych, rozkradzionych pieniędzy, a na szczycie tej finansowej piramidy siedział kierowca ojca premiera i jakiś znajomy premiera tuż po studiach. Nie? Także ryba psuje się od głowy. Polski Kościół katolicki w swym wymiarze hierarchicznym jest najbardziej zdegenerowanym środowiskiem w Polsce. A on oddziaływuje, ono, to środowisko hierarchów najwyższych, takich jak właśnie Głódź, oddziaływują, są wzorcami dla katolickich polityków. Czyli katoliccy politycy są tak samo zdemoralizowani jak Głódź, albo jeszcze gorzej.
I zaraz.
A w tym momencie to już się odbija na stanie państwa i na stanie portfela każdego z nas.
Zaraz przejdziemy do konkretnych nazwisk. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński w rozmowie z Wirtualną Polską powiedział: arcybiskup Głódź to prawdziwy król, żyje jak magnat. Niestety na ten jego bizantyjski styl jest przyzwolenie ze strony kardynałów, prezydentów czy ministrów. Ma za sobą potężnych ludzi władzy z każdej opcji politycznej. Przypomnijmy, niedawno dziennikarze Wirtualnej Polski ujawnili, że Sławoj Leszek Głódź, były metropolita gdański, ma nieruchomości warte około 15 milionów złotych.
Ksiądz... To tylko, że tak powiem, na niego osobiście, bo zdaje się, że spora część majątku to dotyczy rodziny.
Bardzo bliskiej rodziny. A wszystko dzieje się na Podlasiu. Sławoj Głódź ma za sobą potężnych ludzi władzy z każdej opcji politycznej, mówi ksiądz profesor Andrzej Kobyliński z UKSW w Warszawie. Kogo według ciebie miał na myśli ksiądz profesor Kobyliński?
No, kiedy mówi o ministrach, no to zapewne chodzi o i mówi z różnych opcji, no to trzeba szukać no, w najbliższych, znaczy w ostatnich 15 mniej więcej latach, no bo tutaj największa eksplozja kariery biskupa Głódzia, no to będą z PiSu, ministrowie z PiSu, będą ministrowie z Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Prezydentów wymienia w liczbie mnogiej, także na pewno tam jest prezydent Duda, zapewne prezydent Komorowski, ale niewykluczone, że też będą tam prezydenci wielkich miast, takich na przykład jak Gdańsk.
kiedy prezydentem Polski był Aleksander Kwaśniewski, a wtedy arcybiskup Głódź był biskupem polowym Wojska Polskiego.
No to jeszcze trzeba SLD dołożyć i
chodzą takie opinie, że to arcybiskup Głódź upił prezydenta Kwaśniewskiego.
A to chyba żadna sztuka. To chyba żadna...
Podobno arcybiskup ma mocną głowę, a prezydent Kwaśniewski słabą co głowę. Widzieliśmy.
Jeśli chodzi o już pazerność na kasę, no to widać, że tutaj głowa arcybiskupa Głodzia jest również słaba, jak pozostałych wymienionych polityków.
No i tutaj, jeśli chodzi o aktualnych polityków, co myślisz, łączy dzisiaj arcybiskupa Głodzia, no, który już jest na emeryturze, z rządem Prawa i Sprawiedliwości?
No jest na emeryturze, ale bierze przecież generalską emeryturę bardzo wysoką. To jest chyba jeden z najbardziej uposażonych emerytów w Polsce. Także to jest jedna rzecz. Dalej, te wszystkie jego niewyjaśnione sprawy pozostają dalej niewyjaśnione. Tu zobaczcie, tylko papież Franciszek tam mu lekkiego kopa zasadził, ale bardzo leciuśkiego.
Kara Watykanu z marca tego roku. Między innymi arcybiskup Głódź musi zamieszkać poza archidiecezją. Ma również zakaz uczestnictwa w publicznych
celebracjach. Ale zobaczcie, jaka to kara, to nagroda.
Na jej terenie.
To nagroda, bo przecież on, bo chodzi o archidiecezję gdańską, że tam nie może mieszkać, ale przecież on pochodzi z Podlasia i pałac sobie zbudował na Podlasiu. No to ta kara Franciszka jest dla niego nagrodą, bo już nie musi się przejmować tą diecezją, archidiecezją gdańską. Może tam już nic nie odprawiać, nie jeździć, ma to wszystko w nosie albo gdzie indziej, a teraz se siedzi, tam hoduje te Daniele, czy on tam...
W marcu Watykan ukarał arcybiskupa.
No nie, no ukarał, za... powiedzmy... ja bym pogroził mu paluszkiem.
Tak,
i to, ale... że tak powiem, z odstopy.
A w czerwcu tego roku arcybiskup Głódź został wybrany sołtysem Piasków. Jest to część rodzinnej wsi arcybiskupa Bobrówka na Podlasiu i posłuchajmy mieszkańców, co sądzą o tym wyborze.
Taki człowiek z charakterem dobry.
Za niskie pionki jesteśmy, to ocenia Watykan.
Moje takie zdanie, że gdyby był ukarany, no to byłby za kratkami czy coś.
A będzie dobrym sołtysem?
No na pewno, na pewno.
A dlaczego? Ma jakieś kompetencje?
Dlatego, że pierwszym sołtysem wśród kardynałów. Nie kardynałów, biskupów.
Arcybiskup, który został usunięty ze swojej diecezji za tuszowanie pedofilii, teraz zostaje sołtysem. Uważa pan, że to w porządku?
Ja internetów nie oglądam. Mnie nie molestował zarzutami. A jak jest, jeżeli potwierdzone, to dobrze. Jeżeli nie potwierdzone, nie będzie to.
Pan jako radny, czy to zarzuty?
Jako radny, to raczej tego nie wierzę. Może trochę takie tylko było nalot.
Widać, że nastroje są dobre. Arcybiskup Głódź będzie dobrym sołtysem. Tutaj jeszcze ksiądz profesor Andrzej Kobyliński wskazuje na to, że jest to sprzeczne z kodeksem prawa kanonicznego, który zabrania duchownym...
Panie profesorze, no ktoż by się takimi głupotami jak kodeks prawa kanonicznego przejmował na tym poziomie? Przecież im wszystko wolno. Pan profesor doskonale o tym wie, że najwyżsi hierarchowie katoliccy mają w nosie prawo Boże, mają w nosie słowo Boże, a kodeks kanoniczny, prawa kanonicznego to mają jeszcze gdzie indziej. I proszę do takich żartów nie opowiadać, żeby tutaj dla nich kodeks prawa kanonicznego był jakimś miernikiem. Kasa, misiu, kasa, wpływy, panienki, no, krycie pedofilii, to są dla nich ważne sprawy, a nie jakiś tam kodeks prawa kanonicznego.
Tutaj też pojawiają się takie głosy z lewej strony, na przykład Jarosława Makowskiego, że dzisiaj arcybiskup Głódź, tak jak i arcybiskup Jędraszewski, są bardzo potrzebni Jarosławowi Kaczyńskiemu. Wiemy również, że arcybiskupa Głodzia bronił ksiądz Tadeusz Rydzyk. Dlaczego myślisz, jaką właściwie rolę pełni arcybiskup sołtys Głódź dzisiaj w polskiej polityce?
No, jeśli chodzi o tę sądę, no to tutaj nie ma się co tym ludziom dziwić. Oni się boją, bo przecież powiedzenie czegokolwiek tam najbardziej przestraszony był. Ja tam internetów nie oglądam, nie pytaj tam mnie i tak dalej. Dalej ludzie mówią, no jak taki winien, no to powinien siedzieć za kratkami, a nie tam mieć karę siedzenia w pałacu, nie? No to tak ludzie też no to widzą, że to nie jest żadna kara, że tu jest kompletna bezkarność, także no nic nie powiedzą, bo ich to się ukrywa. kara, jakby coś powiedzieli na Kościół katolicki. Tak jak na przykład pastora, to można włóczyć po sądach, można na reedukację przez prace społeczne skazywać, ale takiego katabasa, no to nikt nie ruszy w Polsce. Nie, no oni to doskonale, wiedzą. A jeśli chodzi o tę rolę sołtysa, no to przecież to wiadomo, że taki sołtys wszystko dla tej wsi załatwi. Wszystko. Będą go, przyjedzie na spotkanie tam z wojewodą, no to będzie go w rękę całował wojewoda, a później mówi, słuchaj, tu trzeba parę wywrotek żwiru czy coś tam, asfalt mi tu połóżcie i tak. No cóż, to oni się cieszą, bo ta wieś będzie miała wszystko, nie?
Ale czy myślisz, że no skończy się na sołtysie, czy pójdzie wyżej?
Nie, myślę, że on już, wiesz, teraz, jak to się mówi, działalność publiczną prawie że skończył. Teraz chce w ciszy i spokoju dożywać różnych rozkoszy, co on tam lubi, nie wiem, czy tam to różnie ci kardynałowie, biskupi mają, nie? Jeden to se zrobił księdzem kardynała i z nim tam do Chorwacji jeździ, tam ręczniczek, tutaj masażyk, no różne takie rzeczy. Ten może lubi polowania, czy coś, no to akurat Podlaskie jest lepsze niż Gdańsk, no bo gdzie będziesz polował w Gdańsku, no? Chyba na grze komputerowej jakiejś, nie? A tutaj se rzeczywiście parę miejsc może gdzieś tam w okolice też Hajnówki pojedzie, może tego towarzysza tam z Hajnówki Cimoszewicza też odwiedzi, nie? No bo to też na pewno się znają i tak dalej. Także to dla niego no to są już takie wakacje emeryta. No to co tam? A tu sołtysem będzie. To taka funkcja.
Mówisz o emerycie, dość... że nie będzie on pełnił jakiejś ważniejszej funkcji w polskiej polityce, to...
Ale... On ma szafę.
Ma dużo wiedzy.
Ma szafę, szafę Lesiaka tak zwaną, nie? On dużo wie i dlatego nikt go nie rusza. Podobnie jak Dziwisza. On tak dużo wie, oczywiście ma sam na sumieniu przeróżne rzeczy, ale w ramach tych przeróżnych praktyk tronu i ołtarza, sojuszu tronu i ołtarza, on bardzo dużo wie o drugiej stronie, o politykach. Dlatego żaden z polityków, zobaczcie, nic przeciwko arcybiskupowi Głodziowi nie mówi, nie występuje tu żaden prokurator, nie ma tutaj żadnego działania ministra Ziobry, nic, cicho, sza i tak dalej. No a to, że go pytałaś, dlaczego ksiądz Rydzyk go popiera. Nie? Ksiądz Rydzyk jest zwolennikiem takiego feudalnego kościoła, nie? Gdzie wmawia się tym katolikom biednym, że to są następcy apostołów, nie? Że na przykład taki Głódź to jest nam następcą apostoła powiedzmy Piotra albo tam jakiegoś innego, nie? W rzeczywistości, no jeśli już by jakąś powinowactwo apostolskie widzieć, no to jest jeden taki, akurat tam nie za dobrze się zapisał ten apostoł, no to tylko takie powinowactwo widzę. Także oni są następcami nie apostołów, tylko jednego apostoła. Podpowiem wam taki rebus, imię na J. No i ciekawe, kto zgadnie. No to jest zagadka. Kościół apostolski, akurat jednego apostoła. Także tylko tyle można powiedzieć, ale ci biskupi w systemie katolickim, czyli feudalnym, mają, można powiedzieć, rolę nadprzyrodzoną. Znaczy nie są zwykłymi śmiertelnikami, tylko oni mają błękitną krew taką, nie? Czyli jak już ktoś zostaje biskupem, to już wara od niego. Możesz go tylko pocałować w dupę, przepraszam, w pierścień, na nodze albo na ręce.
Nie? Ale Watykan jednak karze kolejnych polskich biskupów.
Jak karze? Jak karze? Nagradza świętym spokojem, a nie karze.
Bo teraz mówienie... mają stawić się u papieża Franciszka.
Ale to ci czynni, nie ci, którzy bronili pedofili. Ci idą do swoich rezydencji na polowania, karty, dziewczynki, no co kto tam lubi. Niektórzy chłopców, no to już tam różnie. W to nie wnikam, w ich te upodobania. Także to nie jest żadna kara. Rydzyk i spółka bronią. PiS zresztą też, bo Czarnek, Kaczyński, no to oni znają ten kościół właśnie feudalny, że jest w taki, na złotym tronie, siedzi biskup w koronie i lud mu się kłania. Nie? Czyli to jest pan feudalny ponad prawem. Nie? Ponad prawem kanonicznym, państwowym czy jakimś. To jest udzielny książę, który jedynie podlega i to tak nie za mocno papieżowi, bo przecież też papież tam mu niewiele może zrobić. Nie? Także to jest obrona tego zmurszałego, zgniłego, feudalnego, absolutnie bezbożnego, wrogiego, który jest wrogiem Jezusa Chrystusa, Kościoła rzymskokatolickiego.
I to mówi protestancki pastor Paweł Chojecki, ale tak jak mówiliśmy, no, podobny głos jednak płynie z ust katolickiego księdza profesora Andrzeja Kobylińskiego, który w rozmowie z Wirtualną Polską mówi, że mamy jego kompletną bezkarność, czyli Sławoja Głodzia, no, a wszyscy o wszystkim wiedzieli. I taki jest właśnie Kościół i całe nasze społeczeństwo. Wiemy, od dziesięcioleci nikomu z hierarchów nawet nie przeszkadza postawa magnata Głodzia.
Tu bardzo ważne zdanie księdza profesora Kobylińskiego, bo to, że zdegenerowana kasta polityczna odziedziczona po komunizmie, tam idzie ręka w rękę z biskupami, to już mamy od czasu 1950 roku, kiedy biskupi katolicy z wysłannikiem Stalina na Polskę podpisali porozumienie o kolaboracji. Także w tym momencie jakiekolwiek mówienie o wartościach moralnych czy patriotycznych w Kościele rzymskokatolickim z poziomu biskupów jest już praktycznie passé. W ogóle nie ma o czym mówić. Tam jedynie biskup Kowalczyk z Kielc tam się postawił, no ale go wykończyli, a na pogrzeb nawet Wyszyński nie raczył przyjechać, czyli episkopat, można powiedzieć, potępił działania tego jedynego niezłomnego biskupa. Także tutaj w naszych czasach, no to przypominam, 2012 rok, hołd Putinowi złożyli polscy biskupi jego wysłannikowi z KGB, który się tam nazywa jakoś Aleksy, czy jakiś tam, no taki niby tam szef tej cerkwi moskiewskiej, w rzeczywistości oficer KGB. Wszyscy mu złożyli hołd, tak samo jak w 1950 roku. Także to jest coś oczywistego, ale ksiądz profesor Kobyliński powiedział bardzo ważną rzecz. Cały naród to toleruje. To nie jest tak, że Polacy o tym nie wiedzieli. Polacy się z tym zgadzają. Jeszcze raz możesz przeczytać to zdanie?
Mamy jego kompletną bezkarność, a wszyscy o wszystkim wiedzieli. Taki jest właśnie Kościół i całe nasze społeczeństwo. Podobny dzisiaj wpis też na Facebooku mecenas Artur Nowak, że to jest naprawdę przytłaczające, że ludzie po prostu już nie reagują. Jest taka
znieczulica. Nie już. Oni nigdy nie reagowali. Oni nigdy nie reagowali. Zobaczcie, jaka straszna, porażająca ocena narodu polskiego. Całe społeczeństwo, mówi ksiądz profesor. Zobaczcie, kiedy ja mówię krytyczne uwagi o stanie narodu polskiego, to mnie prokurator ciąga po sądach.
To jest obraza narodu polskiego.
No już tam księdza profesora nie ruszą, a pastora, no, jeszcze nie większościowego kościoła w Polsce, no to sobie mogą pozwalać. Na razie sobie rumakujcie. Ale tu wróćmy do tematu. Ja rozmawiałem z ofiarą księdza pedofila i biskupa, który krył tego księdza. Nie wiadomo, czy też sam nie był pedofilem. I najbardziej przerażający obraz to nie jest to, co robią biskupi katolicy. To nie jest to, co robią księża katolicy. To nie jest to, co robią prokuratorzy katolicy, sędziowie katolicy, policjanci katolicy, politycy katolicy. Najgorszy obraz to jest to, co robią rodzice katolicy. To nawet w filmie Sekielskich było pokazane. Rodzice wiedzieli, że ich dziecko jest gwałcone przez księdza. I dalej wysyłali swoje dziecko do tegoż zboczeńca. To jest najbardziej porażające. A potem, kiedy sprawa wyjdzie na wierzch, wszyscy nie zwracają się przeciwko gwałcicielowi dzieci. Zwracają się przeciwko ofierze. To jest polskie społeczeństwo dziś. I to jest społeczeństwo polskie od wielu lat. To chcemy zmienić.
To jest tragiczne.
Jeśli naród ma przetrwać, to tak dalej być nie może.
Tragiczna zabawa wchowanego cały czas niestety w Polsce trwa, ale tutaj warto się właśnie zastanowić, co co się stanie, co będzie dalej. Tutaj ksiądz profesor Andrzej Kobyliński mówi, że to jest po prostu część prawdy o Kościele, dlatego ten system sam powoli musi się rozpaść w drobny mak.
Dlaczego
za kilkadziesiąt
powoli?
Lat może będziemy na tych zgliszczach budować nowy kościół powracający do prawdy i do Ewangelii. Czy zgadzasz się z księdzem profesorem Kobylińskim, że obecny kościół katolicki w Polsce upadnie?
Tak, tylko że nie zgadzam się, że powoli i że to zajmie kilkadziesiąt lat. Myślę, że...
Dlaczego?
No, w 2007 roku pisałem o takim zjawisku, który ja już wtedy widziałem, że Kościół katolicki tak zmurszał w swoich fundamentach, tak przegnił w swoich filarach, że się przewraca na naszych oczach. Pisałem to w 2007 roku i wcześniej to mówiłem i w innych artykułach, także od prawie 20 lat o tym mówię, że to już się zaczęło. Nie? Wtedy się ludzie pukali w głowę, co ten Chojecki opowiada. Tu sobie możecie przeczytać i zobaczyć, kto miał rację. Nie? Także podobnie i teraz. Myślę, że to nie będzie kilkadziesiąt lat. To już jest jak gdyby rozpęd tego zjawiska obnażania prawdy o Kościele rzymskim już nie potrwa długo. Znaczy w tym sensie, że dojście do takiej pełnego obrazu prostytuowania się tego Kościoła na ogromną skalę z władzą publiczną, na obraz lekceważenia prawa Bożego i Słowa Bożego, nie da się już zatrzymać. I teraz pytanie. Co zrobią z tym Polacy? Rozumiem, że ksiądz profesor uważa, że nic nie zrobią. Że Polacy to zobaczą, powiedzą aha i pójdą na mszę najbliższą. Najbliższą niedzielę do tego samego księdza, do tego samego biskupa. No ja aż tak źle nie myślę o naszym narodzie. Myślę, że jakaś zdrowa resztka, tak Biblia zresztą w liście do Rzymian na przykład mówi o zdrowej resztce w każdym narodzie, nawet najbardziej upadłym. Apostoł Paweł mówi, no mój naród jest upadły. Mówi o Żydach czasu Jezusa, którzy odrzucili Zbawiciela. Nie? Ale jest jeszcze resztka. Ja jestem, mówi. I z tej resztki właśnie przyjdzie odnowa. Nie? Także... Podobnie i myślę, że jest w społeczeństwie polskim resztka ludzi sumienia, resztka ludzi prawdy, którzy chcą prawdy i oni nie zdzierżą. I oni wybiorą inną drogę. I oni pokażą inną drogę. To właśnie dzisiaj, nie wiem czy dzisiaj poszedł ten odcinek, może jutro, Pomyśl dziś, gdzie mówię, że chrześcijanin musi się wybijać ponad swoje czasy. On musi wyprzedzać swoje czasy. My jesteśmy, można powiedzieć, latarnią morską, która całemu społeczeństwu wskazuje drogę. Ale to znaczy, że na początku będziemy opluwani, że na początku będziemy odrzucani. A później, często może po naszej śmierci, dopiero powiedzą, ty miał rację, mieli rację. To właśnie o takich ludzi teraz w Polsce nam chodzi. To jest zadanie telewizji Idź Pod Prąd. Nie oddziaływanie na masy. To niech sobie Kurski załatwia ze swoją kliką.
Kurski i cnoty
niewieście Czarna. My szukamy jednostek gotowych iść pod prąd. To jest dzisiaj najważniejsze w Polsce. Czy pojawią się prawdziwi świadkowie Jezusa Chrystusa, wybijający się z tej masy, która oblepiona łajnem akceptuje takich głodziów i ich, można powiedzieć, politycznych mocodawców. Czy zgodzą się pójść do sądu? Czy zgodzą się znosić prześladowania, żeby tylko pokazać narodowi, jakie jest rozwiązanie, żeby wskazać na Jezusa Chrystusa, na żywego Jezusa Chrystusa, że to nie jest mit sprzed 2000 lat. To jest żywa osoba, która sprawia, że ludzie wychodzą ponad przeciętność. Ja myślę, że to się w Polsce zdarzy. Nie za kilkadziesiąt lat. To się już dzieje.
Odnośnie tej perspektywy kilkudziesięciu lat, no tutaj sondaże z ostatnich miesięcy pokazują, że szczególnie wśród młodego pokolenia to poparcie dla Kościoła katolickiego drastycznie spada. I tutaj też w temacie młodych wypowiada się ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, ta sprawa pokazuje, jak w soczewce cały kryzys Kościoła i nakręca galopującą ateizację naszego społeczeństwa. Jest to gorszące i prowadzi finalnie do wypędzania całego młodego pokolenia ze świątyń. Nie ma jednak żadnej szansy, żeby coś zmienić. Bardzo pesymistyczne te słowa. Czy rzeczywiście nie ma żadnej szansy, żeby coś zmienić? Czy jesteśmy skazani na to, że młodzi po prostu odejdą od Boga?
A nie, zaraz. No nie mylmy Boga ze świątyniami katolickimi, bezbożnymi,
o tym mówi ksiądz
pełnymi
profesor Kobliński.
Wszelkiej bezbożności i plugastwa. To, że młodzi ludzie odejdą z tego zepsutego, skorumpowanego, bezbożnego, obrażającego Chrystusa systemu, to jest sukces, a nie klęska.
Ja tylko przypomnę, że ksiądz profesor Andrzej Kobliński jeszcze w marcu w wywiadzie dla Polityki mówił, że chociaż Kościół będzie się suwać po równi pochyłej, to jednak on zostaje w tej instytucji. Myślę, że to jest ważny tutaj punkt. No co dalej, bo ludzie
Kościół
potrzebują
katolicki,
też konkretnego rozwiązania.
Właśnie o to mi chodzi. Kościół katolicki zostanie na poziomie jajeczka, święconego jajeczka, nie? Być może jeszcze jasełek. To jest jedyna,
o tym mówił też Tomasz Terlikowski, że jedyna rola, w większości nie odejdą od instytucji, zostaną.
To jest jedyna rola Kościoła rzymskokatolickiego, dostarczanie takich, nie wiem jak to nazwać, no, jakichś tanich podniet religijnych, czy no to już sobie tam sami nazwijcie, co to jest. Ale ja powiedziałem i wielokrotnie powtarzam, to nie jest zresztą moje odkrycie. Kierunek historii zmieniają jednostki. Nie tłumy, nie masy. Kierunek historii zmieniają jednostki. Czyli ty i ja możemy w pewnych warunkach dziejów zmienić historię, a nie zmienią je masy od jajeczka czy szyneczki.
No to jak w takim razie dzisiaj jednostki mają zmienić historię, skoro większość Polaków, o tym mówią też katolicy komentatorzy, pozostaną w Kościele katolickim, że nie wyjdą, nie zdecydują się na ten krok. To jak jednostki mają zmienić rzeczywistość?
No cofnijmy się do czasu sprzed wybuchu I wojny światowej. Tam całe społeczeństwo to już śpiewało carowi tam pieśni Boże, chrani cara i w ogóle tam nie miało w nosie. Część elit było tak skorumpowanych, tak zapatrzonych w cara, na przykład Henryk Sienkiewicz, nie? No to on tu całkowicie był takim, można powiedzieć, rusofilem i absolutnie nie chciał tutaj bić o niepodległość Polski. To tam jak legiony do niego przybyły tuż po przekroczeniu granicy cesarstwa, no to ich tam przegonił ze swojego majątku. Także takie historie, no to się powinno dzieciom jednak mówić w szkole, żeby to zobaczyć. Ale byli zapaleńcy, wariaci, właśnie te jednostki. Oczywiście nie tylko Piłsudski, takich wariatów trochę więcej trzeba, żeby zbudować taki ruch tych doktorów Judymów, siłaczek właśnie Piłsudskich, którzy cały czas, wbrew nadziei można powiedzieć, wbrew okolicznościom, gdzieś w tyle głowy mieli nadzieję, że ten straszny stan się kiedyś skończy. On nie może wiecznie trwać. I robili swoje każdego dnia. Narażali się, czy na zsyłkę, czy do sądu, czy prokurator, czy odrzucenie przez swoich przyjaciół. To wszystko przeżywali ci ludzie. Ale ciągle, każdego dnia robili swoje. Czyli mówili narodowi prawdę. I oni wiedzieli, że nie dotrą do całego narodu. Ale dotrą do wybitnych jednostek. Właśnie do tych, którym się kręgosłup nie chce zginać na widok arcybiskupa Głucia, którzy nie chcą go całować po nogach. Do tych jednostek dotarli. Ci sformowali, można powiedzieć, pierwsze zalążki organizacji. A potem wybuchła wojna. Oni czekali. Musi się coś stać. Nie wiemy co. Dzisiaj ja nie mówię, że wybuchnie wojna, żeby mnie tak nie zrozumie. Coś się wydarzy. Nie wiem co. Kiedy my będziemy gotowi, to wtedy coś się wydarzy. Gorzej będzie, jak to coś się wydarzy, a my nie będziemy gotowi. A o tym to Wyspiański pisał w Weselu. Miałeś, chamie, złoty róg. I tak dalej. Teraz pytanie, czy będziemy jak Piłsudski, czy jak ten cham ze złotym rogiem, który nic nie zrobił. I rzeczywiście część elity w Polsce widzi co się dzieje. Widzi, że jesteśmy w fazie jakiejś dziejowej, ogromnej zmiany duchowej na mniej więcej, a raczej więcej niż 500 lat. Uprawia właśnie psychomanipulację za pomocą różnych czarów marów, o których mówi ksiądz Kobyliński. Przecież to sławetne tak zwane hokus pokus, nie? To, co w Polsce istnieje jako taki przykład zaklęcia czarownika. Hokus pokus, sezamie, otwórz się i tak dalej. Wiecie, skąd to pochodzi? Sprawdźcie sobie, to nawet można znaleźć w słownikach, tam chyba na Wikipedii również. Hokus pokus to jest z mszy po łacinie. To stąd w polskiej XVI-wiecznej, można powiedzieć, protestanckiej w dużej części Polsce właśnie w ten sposób wyśmiewano zabobon katolicki, tym, że to taki hokus pokus, nie? I z opłatka robi się Bóg. Hokus pokus. To właśnie stąd pochodzi. To tu jest clue. To tu jest istota zabobonu. Msza katolicka i uczenie ludzi, że na słowo kapłana. Zobaczcie, co powiedział w Ateneum w latach 50. Wyszyński swoim księżom. Powiedział, że mają władzę nad Bogiem, że na ich rozkaz Bóg wstępuje i tam przeistoczenie następuje. To, zobaczcie, jest największy katolicki zabobon wszechczasów. I lud karmiony tym zabobonem w każdy inny zabobon już bardzo łatwo uwierzy. A co innego w krajach protestanckich? Tam od dziecka uczy się ludzi myśleć na podstawie czytania i analizy Słowa Bożego. Na podstawie czytania Biblii. Ciągłe krytyczne myślenie. Ciągłe poznawanie faktów. Podejmowanie decyzji na podstawie znajomości faktów i rozumu. A nie zmanipulowanych przez jakichś hochsztaplerów, czarowników uczuć. Polska jest skazana na uczucia. Polska jest skazana na manipulacje, jeśli nie wrócimy do tradycji czytania Słowa Bożego od dziecka i nauki krytycznego myślenia naszych dzieci.
Tomasz Terlikowski mówi, że za kilkadziesiąt lat ten nurt zielonoświątkowy prawdopodobnie zdominuje chrześcijaństwo, bo jest świetnie dopasowany do współczesności, świetnie się inkulturuje wewnątrz oficjalnych wyznań, dopasowuje do lokalnych warunków, a przede wszystkim jest bardzo emocjonalny. Czy to nie jest tak, że my jesteśmy skazani na tą emocjonalność w Polsce?
Zobaczcie, w środowisku Idź Pod Prąd, w środowisku mega kościoła, Kościoła Nowego Przymierza, nie ani śladu takich zjawisk. Czyli wystarczy czytać regularnie Biblię. Wystarczy używać rozumu, dawać przykład używania rozumu do poznawania Słowa Bożego. I te zjawiska znikają. W ogóle nie występują. Nawet zielonoświątkowcy przyjeżdżają do nas i mówią, ty, to ja myślałem, że my jesteśmy kościołem kierowanym przez Ducha Świętego. Ale to, co u was zobaczyłem, to ja u żadnych zielonych nie widziałem. Takiego zapału, takiego rozmachu, takich działań ewangelizacyjnych. A przecież to jest główny cel przyjęcia Ducha Świętego. Jezus powiedział, otrzymacie Ducha Świętego i będziecie moimi świadkami, czyli ewangelizacja, docieranie do całego narodu z prawdą Pisma Świętego. To jest najważniejsze, owoc Ducha Świętego. To zielonoświątkowcy przychodzą i się zachwycają. Także trzeba słuchać prawdziwego Boga i Jego słowa, a nie oplatać te androny, jak to źle jest w polskim społeczeństwie. Ile razy Terlikowskiego wzywałem. Porzuć watykańskie dyrdymały. Dołącz do nas.
Wielokrotnie też zapraszaliśmy Tomasza Terlikowskiego do telewizji Idź Pod Prąd, ale niestety na razie nie skorzystał z zaproszenia. Jeszcze ciekawe słowa Joanny Podgórskiej, autorki tego artykułu w Polityce. Irracjonalne tendencje religijne z jednej strony padają na podatny grunt masowego ludowego katolicyzmu, ale ten medal ma jeszcze drugą stronę. Mogą stać się pułapką dla ludzi poszukujących bardziej indywidualnego i autentycznego wymiaru wiary są odpowiedzią na głód mistycyzmu i religijnej euforii. Takie charyzmatyczne wspólnoty już w latach 80. zaczęli tworzyć między innymi dominikanie, czyli tak jak rozumiem redaktor Podgórską, to ten charyzmatycyzm, ta emocjonalność no, uniemożliwia tak naprawdę taką no, osobistą relację z Bogiem.
No tak, bo człowiek podlega falom. Emocje nigdy nie są trwałe. Emocje, że tak powiem, narastają, osiągają jakieś apogeum, maksimum, a później spadają. Często później przechodzą w negację wręcz, nie? Czyli człowiek, którego związek z Bogiem oparty jest o emocje, będzie miał, że tak prawie, że piłokształtny wykres swojego związku z Bogiem, nie? Raz będzie dobrze, raz na wozie, raz pod wozem i tak w kółko. Absolutnie żadnej stałości, aż po pewnym czasie mówi dość. Ja już nie chcę tej huśtawki emocjonalnej. I wielu ludzi właśnie w ten sposób zniechęca się do chrześcijaństwa, zniechęca się do Boga. Tu rzeczywiście rację mają ci, którzy przyrównują te charyzmatyczne różne objawienia, zwiedzenia, tam jakieś, nie wiem, padanie w duchu tego śmego z katolickim otwarciem na mistycyzm. Bo przecież, zobaczcie, to jeszcze mój kolega ksiądz Muszyński z ruchu azowego, takie kucypały opowiada na Twitterze, opowiadając, że w 1946 obraz zapłakał w Lublinie. Obraz zapłakał! No, człowiek, który kiedyś czytał Pismo Święte, człowiek, który mówi, że poszedł za Jezusem Chrystusem, że przyjął od Niego darmowe zbawienie, niezależnie od sakramentów i tak dalej, bo tak ten chłopak deklarował, jak miał 20 parę lat. Zobaczcie, poszedł na księdza, bo myślał, że to jeszcze bliżej go przybliży do Boga. Zobaczcie, jakie kucypały i zabobony dzisiaj opowiada. Jak seminarium ryje beret, nawet chrześcijanom, bo myślę, że on się szczerze do Jezusa nawrócił. Także karmienie ludźmi jakimiś objawieniami, Lourdes, tu, Fatima, tego, śmego, tu obraz zapłakał, tu się przesunęło, tu się rysa przedłużyła. To jest przecież zabobon gdzieś, który mógłby być u Faraona, a nie w XXI wieku. Nie, w wieku, kiedy mamy już Pismo Święte. Także ci wszyscy księża, którzy dzisiaj nie powiedzą prawdy o zabobonie katolickim, tak jak powiedział ksiądz profesor Kobyliński, są winni właśnie tego zwiedzenia narodu polskiego i jego duchowego upadku.
Co powinni?
Muchu, weź się, ogarnij i przestań karmić ten szatański system.
Podsumowując kwestię zabobonów w polskiej religijności, to co powinni zrobić Polacy, żeby wyjść z tego zabobonu, żeby nie być takimi katolikami ludowymi tylko.
To, co powiem, to nie jest dla Polaków jako dla wszystkich. Bo ludzie się dzielą na tych, którzy potrafią samodzielnie weryfikować swoje poglądy i wierzenia i takich, którzy muszą pójść za jakimiś ludzkimi wzorami, przywódcami. Nie? Także mówię tylko do tych pierwszych. Tych, którzy samodzielnie potrafią weryfikować swoje myślenie. No jeśli już tylko do tych mówię, no to mogę teraz mówić otwarcie. Przyjmij opcję zerową. Nie wiesz jak jest. To, w co do tej pory wierzyłeś, to może być kupa bzdetów jakichś bardziej z dzieciństwa przejętych, takich wiecie, tradycji typu Bozia i tak dalej. Weź sobie opcję zerową. Nie wiesz jak jest. Następnie, zakładam, że jeszcze nie znasz osobiście Boga. Jeśli chcesz, możesz zwrócić się. Boże, nie wiem, czy jesteś, nie wiem, jaki jesteś, nie znam Ciebie, ale proszę szczerze, daj mi się poznać. Proponuję to, bo ja kiedyś się tak pomodliłem i Bóg odpowiedział. I znalazłem Jezusa Chrystusa i Jego Słowo. Ale nie chcesz się modlić? Nie. Opcja zerowa. Nie wiesz, co masz myśleć na ten temat. Odrzucasz te wszystkie swoje dotychczasowe wierzenia, czy to tam z domu, czy od znajomych, czy z kościoła i tak dalej. I weź sobie Nowy Testament. Otwórz sobie najlepiej Ewangelię Jana na początek. To jest właśnie do intelektualistów czasów Jezusa. Jest napisana po grecku, używa terminologii greckich filozofów, czyli największych umysłów tamtych czasów. Czyli napisane jest też do ciebie. Zacznij czytać Ewangelię Jana. Być może raz nie wystarczy, przeczytaj kilka razy. I wtedy, po tym krótkim doświadczeniu, przecież to jest 20 parę rozdziałów, także no tam ci korona z głowy nie spadnie. Jeszcze raz zadaj sobie pytanie. Co z tego, co wierzyłeś na temat Boga, rozpadło się w pył i w proch w kontrze do Słowa Bożego? Zapytaj się wtedy siebie, co chcę dalej? Czy chcę dalej prawdy? Bo to może być niebezpieczne. To może narazić na szwank twoją pozycję zawodową, twoją karierę.
Też obrazić twoje uczucia religijne.
Nie, to do tych ludzi, ja mówię ci, to są rozsądni. To może wprowadzić napięcia bardzo poważne w twojej rodzinie. Czy jesteś na to gotowy? Czy chcesz zapłacić cenę za prawdę? Jeśli tak, to jedź dalej. Weź sobie na przykład Dzieje Apostolskie, a potem listy. Zacznij czytać. Jeśli chcesz, oczywiście, napisz do nas. Jeśli będziesz miał jakieś problemy, na przykład, no ale czy to wszystko prawda? Czy warto się Jezusem przejmować? Napisz do mnie. Chętnie wyślę ci na przykład książkę takiego jak my, który myślał, że to wszystko mit i kit, a potem zaczął analizować, potem zaczął badać. No co z tego wyszło? No to przeczytasz w tej książce. Zmartwychwstanie. Josh McDowell. Wyślę ci PDF bezpłatnie, także możesz zobaczyć, jak ktoś przeszedł podobną drogę.
Przechodzimy do dalszej części waszych pytań. Ciekawy komentarz, Anna Pol. Aby mówić narodowi prawdę, nie trzeba Jezusa. Trzeba prawdomówcę. Mamy dość klech z każdej strony. Cały naród to nie Głódź czy Chojecki. Dajcie wolność w każdej dziedzinie.
Aż czy ktoś pani panią zmusił? Ja nie wiem, może ktoś zmusza, żeby oglądać telewizję i iść pod prąd. Ja o tym jeszcze nie słyszałem. Także to pani, tak?
Tak.
Jest pani tu dobrowolnie. Ja też nikogo nie zmuszam. Wręcz nawet troszeczkę zniechęcam, bo jasno mówię, że to, co mówię, to nie dla wszystkich. 90% społeczeństwa tego dzisiaj jeszcze nie jest w stanie zrozumieć, nawet nie mówię o przyjęciu. Także no, jeśli chodzi o wolność, to tutaj akurat jest jej pod dostatkiem. No ale jeśli już się spotkały nasze drogi, to zadam pani pytanie, które zadał sobie Piłat. Co to jest prawda, kiedy skazywał Jezusa na krzyż? On nie umiał na to odpowiedzieć. Pani potrafi?
Maria Korolko, Kościół to też my, wspólnoty. Tyle już w historii było złych rzeczy, a jednak przetrwał. W nim są wspólnoty, które czytają słowo Ewangelii i realizują je w życiu.
To jest taki troszeczkę, można powiedzieć, sposób mamienia ludzi, że Kościół to wy. Mówię o katolikach, nie? Bo tak się im tam wmawia, że Kościół to my i tak dalej. No i co wy możecie w tym Kościele? Możecie pocałować biskupa w pierścień albo gdzie indziej. Możecie dać na tacę. Możecie przyjść do spowiedzi. Możecie zapłacić księdzu za pogrzeb czy jakiś inny rytuał religijny. Co wy tam możecie? No powiedzcie, drodzy katolicy, nic nie możecie. Możecie tyle, co chłop pańszczyźniany w systemie feudalnym. To nie opowiadajcie tych głupot.
To może pokażemy jeszcze wypowiedź księdza profesora Andrzeja Koblińskiego z Polskiego Radia, który mówi o tym, czy będzie nowy papież w Kościele.
Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z powolnym zmierzchem pontyfikatu papieża Franciszka. Na początku swego pontyfikatu mówił dość często papież Franciszek, że jeśli utraci siły, jeśli będzie już w podeszłym wieku, to abdykuje i wówczas dojdzie do konklawy i będzie wybrany nowy papież. Przyszłego papieża będzie wybierać 120 kilku kardynałów. Już dzisiaj 2/3 tego składu to są nominacje papieża Franciszka i w znakomitej większości są to kardynałowie o poglądach bliskich poglądom papieża Franciszka. Osobiście uważam, że nazwisko kandydata jest drugorzędne, natomiast kwestia pierwszorzędna to jest kierunek rozwoju Kościoła katolickiego w przyszłości, a ten kierunek został już wyznaczony w ramach pontyfikatu papieża Franciszka i te zmiany są nieodwracalne, ponieważ to są zmiany strukturalne, to są zmiany organizacyjne, to są także zmiany doktrynalne i one będą przynosić bardzo poważne konsekwencje w najbliższych dziesięcioleciach, czy można powiedzieć w całym obecnym stuleciu. Niezależnie jaki będzie następca Franciszka, ten kierunek zmian nieodwracalnych będzie realizowany.
Myślę, że jest to bardzo ważny głos księdza profesora Kobylińskiego, który mówi o tym, że nawet jak będzie nowy papież, to ten kierunek zmian
będzie gorszy. Ksiądz,
tak, pozostanie ten sam lub jeszcze będzie jeszcze ksiądz, gorszy.
Ksiądz profesor Kobyliński mówi, że następny papież będzie jeszcze większy.
Te zmiany są nieodwracalne.
Liberałem, lewakiem, czy jak tam się go, modernistą, chyba tak się katolicy nazywają, pójdzie w duchu Franciszka, tylko jeszcze dalej. Tylko jeszcze dalej. Także ci wszyscy katolicy, którzy mówią, o, między innymi Dobromir Sośnierz, to mówił, że on tak no wie, że ten papież jest zły, tam powiedział nawet, że tam, jak to, pozorem?
Papież Franciszek chlapie jęzorem.
Chlapie jęzorem.
Przy okazji polecamy notki na stronie ispodprat.pl.
Ale on przeczeka tego papieża i następny ma nadzieję, że będzie lepszy. Nie, tu ksiądz profesor Kobyliński, no a też przecież spędził trochę czasu studiując w Watykanie, no to zna to od podszewki. Wie i mówi o tym jasno. Tu nastąpiły zmiany doktrynalne, nieodwracalne, zmiany strukturalne, czyli zbudował jak gdyby machinę papież, żeby te bezbożne zmiany przeróżne wprowadzać dalej w tym już i tak bezbożnym kościele rzymskim. No to na przykład tu kult jakiejś paczamamy, wzięli kawałek drewna i tutaj nawet katolicy z Wiednia chyba się tam no, zbuntowali, wrzucili to do Tybru, no to ten wyłowił to i kazał tam jakieś msze przebłagalne, że tutaj zbezczeszczono to paczamamy. No to takie rzeczy już są nieodwracalne w kościele rzymskim. On idzie w kierunku takiego multikulti, takiego zbudowania jednej wszechświatowej religii, jak opisuje Księga Objawienia w 17 rozdziale. Także tu ten kierunek jest dla wszystkich myślących ludzi już dość oczywisty i tu zdanie księdza profesora Kobylińskiego jest, mam nadzieję, otrzeźwiające dla tych katolików, którzy jeszcze się łudzili, że no, Franciszek to jest jakieś takie złotym czasowe, tak jak mówi poseł Sośnierz, kara Boża na Kościół katolicki, a potem przyjdzie już jakiś dobry papież. Nie, przyjdzie papież jeszcze gorszy, chociaż tam Franciszek może jeszcze długo funkcjonować. Ja tam wcale nie wiem, czy ta choroba jelita grubego, no to już tam go zdyskwalifikuje z roli papieża, ale jeśli tak, no to przyjdzie papież jeszcze gorszy. Nie? I z tym katolicy powinni się zmierzyć, że tutaj taka taktyka na przeczekanie, to no właśnie Terlikowski, no módlmy się, może będzie nowy papież, tegośmygo, to jest taktyka zabójcza, to jest taktyka takiego niwelowania, niszczenia potencjału duchowego Polaków.
A taktyka, że Kościół katolicki sam upadnie i jest, może powstanie coś nowego na jego zgliszczach.
To jest taktyka, jak w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, tam już ludzie mieli dość, nie? Już dochodziło do jakiegoś kolejnego takiego nabrzmienia tych antykomunistycznych emocji, no to wtedy tacy obrońcy partii mówili, tak, partia popełniła błędy i było wypaczenia, nie, czekaj, partia tak, chyba wypaczenia nie. I że się naprawi te wypaczenia, nie? Takie wypaczenia franciszkowe się naprawi i partia, czyli Kościół katolicki dalej będzie tutaj prowadziła ludzkość czy naród polski tam ku nie wiadomo czemu, nie? To są zaklinacze węży, to są etatyści, znaczy na etatach ludzie, którzy mają wam mącić w głowie. Tu ksiądz profesor Kobyliński mówi przynajmniej prawdę. Mówi jasną prawdę. Kościół katolicki będzie się staczał jeszcze bardziej w kierunku właśnie komunizmu, lewicowości, multikulti, czyli łączenia wszystkich religii w jedno i tak dalej, bo o to zadbał Franciszek, wybierając odpowiednich kardynałów. Oni większością głosów wybiorą następcę, no już tam typowani, jeden gdzieś tam z Azji lewak, drugi z Włoch lewak, nie? Wszystko jedno, obaj będą kontynuowali dzieło bezbożności Franciszka i jego poprzedników.
Tutaj zakończymy dzisiejszą dyskusję. Oczywiście zachęcamy Was do dalszej dyskusji w komentarzach. Piszcie na adres mailowy kontakt@icpodprat.pl. Ja tylko nowym widzom powiem, że pastor Paweł Chojecki był kiedyś katolikiem i nawet po tym, jak zwróciłeś
się zaangażowanym
osobiście do Jezusa Chrystusa po zbawienie, jeszcze
tak,
byłeś
przez parę
w kościele
lat,
katolickim przez kilka lat.
Miałem nadzieję, że uda się Kościół katolicki zreformować od środka, bo z kolei no, ci zaklinacze węży, którzy wtedy tam no, chcieli, żeby pozostać w kościele, mówili, że nauka katolicka w tym takim swoim, można powiedzieć, jądrze, to jest zdrowa i zgodna z Pismem Świętym, a tylko pobożność ludowa, katolicyzm ludowy zniekształcił tę dobrą naukę katolicką i taki chłam dociera do ludzi. No to dobra, no jak może tak, no to sprawdzę dogmatyczną naukę katolicką. Zacząłem wtedy studiować dogmaty katolickie. Wow, to jeszcze gorzej niż ta pobożność ludowa, jeszcze więcej głupot.
To w tym kontekście na koniec utwór Luter Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Radosława Kopcia. Jeszcze dziś o 18:00 boskie pytania. Raper Mikser będzie pytał, kim dla ciebie jest Jezus Chrystus. Dziękuję Ci za udział, pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję Państwu. No i życzę owocnych poszukiwań. Służę pomocą. Do zobaczenia.
Dziękujemy Wam i do zobaczenia.
Siemanko, zapraszam bardzo serdecznie dzisiaj na godzinę 18:00 do telewizji Idź Pod Prąd na program Boskie Pytania, w którym odpowiemy sobie na pytanie, kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus. 18:00 dzisiaj Idź Pod Prąd. Logos, reprezentuj świadomie.
Zamku Wartburg na stromym urwisku, te niemieckie przepaście i szczyty, wbrew niewoli na gwoli ucisku, wyniesione pod boskie błękity, Pismo Święte z wszechwładnej łaciny na swój własny język przekładam. Ożywają w powiekach dawne cuda i czyny, matką Ewa z nów ojcem z nów Adam. Jest mi tragiczny Abraham, gdy poświęcić ma syna w ofierze. Widzę ogień na Sodomy dachach, gdzie zwęglają się grzeszni w niewierze. Bezmiar winy i kary, surowość brzmią prawdziwie w mym szorstkim języku. Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo, ale spójrz wokół siebie, kretyku, że za gotówkę odpuszcza, lecz wojennej się nurza rozkoszy. Papież zbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza, z której groszy katedry się wznosi. W dawach katedr transakcje przeteczne, ksiądz spowiednik rozgrzesza za bilon. Tak jest było i będzie, zło i dobro jest wieczne, lecz nie może być wieczny Babilon. Z tym tym walczem ja Michał Gustianin, moralności teolog to przyty. Bo w stolicy wołają poganin, reformator, heretyk, polityk. Tak papieską ja bullę spaliłem, lecz szukajcie mnie, z którą on spalił. Ja na wrotach kościelnych tezy swoje przybiłem, on nie wykluł, a mnisi śpiewali. Słowa palą, więc pali się słowa, nikt o treści popiołów nie pyta. Moja ze Stwórcą rozmowa, jak z niego do drzewa przybita. Niech się gorszy prałacia elita, niech się w mękach świat tworzy od nowa. Lecz niech czyta, kto umie, niech nauczy się czytać, niech powraca do słowa. We'll be right back.
Wsparcie ze strony innych można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to poklepanie po plecach. Ono jest oczywiście przyjemne, ale nic nie kosztuje. Wyższy, pełniejszy rodzaj wsparcia to jest: podoba mi się to, co robisz. Chcę ci w tym pomóc. No i teraz każdy decyduje, jak chce pomóc. Jeden weźmie udział w kampanii internetowej. Drugi zaangażuje się w jakąś pracę w redakcji. Trzeci mówi, ale ja wam mogę pomóc finansowo. Dlatego właśnie jest ta akcja 1000 gitar nam gra. 1000 osób poświęca swoje pieniądze, żeby te kilkadziesiąt osób mogły realizować misję telewizji Idź Pod Prąd, czyli docierać z prawdą do Polaków.
Mówi się, że sukces ma wielu ojców, no a porażka jest sierotą. Kiedy źle się dzieje w państwie, no to, że tak powiem, nikt nie chce się do tego przyznać. Każdy zwala z siebie winę, najlepiej na kogoś innego. Mamy taką sytuację też w dziejach Izraela. Jeden z najbardziej grzesznych królów, król Achab, szczególnie przez jego żonę Jezebel, ogromny grzech zaczął się panoszyć w Izraelu, grzech bałwochwalstwa, oddawanie czci przeróżnym fałszywym bożkom, budowanie świątynek, ofiary nawet z dzieci i tak dalej. No i Bóg zesłał kilka lat suszy na to państwo. Naprawdę źle się dzieje, tam już nawet król nie ma żywności dla swoich koni. I oczywiście no, to prorok Boży Eliasz zapowiedział to. No to czyja to wina? No właśnie, kiedy Achab po tych kilku latach suszy spotyka wreszcie Eliasza, którego bardzo chciał zabić, król mówi do proroka: czy to ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu? Oczywiście wina proroka, który zapowiedział, co będzie, kiedy król i cały naród nie usłuchają Boga. Na to odpowiedział prorok: nie ja sprowadziłem nieszczęście na Izraela, lecz ty i ród twojego ojca przez to, że zaniedbaliście przykazania Pana, a ty poszedłeś za Baalami, czyli za fałszywymi bogami. Zawsze, kiedy jest źle, ludzie będą szukać winnych, zwalać winę na innych, rzadko mówić prawdę czy patrzeć w swoje serce i na swoje winy. Odpowiedź: kiedy źle się dzieje w państwie, jest to dowód, że władze tego państwa i spora część narodu popierająca tę władzę nie słuchają Boga, nie pełnią Jego woli i odrzucają Jego sprawiedliwość. Wtedy źle się dzieje zarówno w państwie żydowskim, jak i w państwie duńskim, także i w państwie naszym, polskim.
Dwudziestego pierwszego lipca 1946 roku na stokach Cytadeli Poznańskiej został powieszony Artur Greiser, namiestnik Rzeszy na tzw. Kraj Warty. Była to jednostka administracyjna utworzona przez Niemców z województwa wielkopolskiego oraz części województw pomorskiego, łódzkiego i warszawskiego. W październiku 1939 roku Kraj Warty został włączony do III Rzeszy, chociaż 90% jego mieszkańców było Polakami. Arturowi Greiserowi powierzono zadanie zniemczenia kraju Warty. On sam powiedział: zniemczenie Wartegau według mnie oznacza, że żaden inny naród oprócz niemieckiego nie ma prawa tam mieszkać. To jest różnica między moją kolonizacją a starą kolonizacją bismarckowską. Pod rządami Greisera zamordowano około 80 tysięcy Polaków. 630 tysięcy wysiedlono do generalnego gubernatorstwa, a na ich miejsce osiedlono 540 tysięcy Niemców, głównie z krajów bałtyckich. Polacy, którzy pozostali w kraju Warty, mieli obowiązek pracy w wymiarze 80 godzin w tygodniu. Zabronione było posługiwanie się językiem polskim w przestrzeni publicznej. Przydziały żywności dla Polaków były wyraźnie mniejsze niż dla Niemców, a Niemcy w sklepach spożywczych mieli być zawsze obsługiwani przed Polakami. Zamknięto niemal wszystkie świątynie katolickie. Około 2,5 tysiąca księży trafiło do obozów koncentracyjnych, z czego ponad 700 zginęło. Na terenie kraju Warty powstał też pierwszy ośrodek masowej zagłady w Chełmnie nad Nerem. Ocenia się, że zamordowano tam od 150 do 250 tysięcy Żydów, głównie z kraju Warty. Chociaż egzekucja Greisera odbyła się dosyć wcześnie, bo o 7 rano to tysiące poznaniaków przybyły, aby ją oglądać. Polscy intelektualiści byli oburzeni zachowaniem się publiczności podczas egzekucji i minister sprawiedliwości zdecydował, by po już publicznych egzekucji nie urządzać.